Mam oczywiście więcej fajansu i z różnych innych krajów, z różnych okresów innych, natomiast ten jest mi najbliższy, ponieważ od tego fajansu, to znaczy fajansu angielskiego, zaczął się mój zbiór. Ten fajans był w XIX wieku bardzo popularny w całej Europie i również w Polsce. Może dojść do takiej sytuacji, że ktoś, kto ogląda tą wystawę, nagle odkryje, że taki sam lub podobny talerz ma w domu, gdzieś w zakamarku kuchennym czy w piżarni, którego nie używał, bo aż używali go jego dziadkowie, a on jakoś nie zdawał sobie sprawy, że on jest już
A
zabytkowy.
zdekompletował się i wstawiliśmy do jakiejś szafy, z której go nie wyciągamy.
Dokładnie. I czasem one używane są, a nawet coraz częściej, bo się po prostu bardzo podobają, jako dekoracje na ścianę. Ja pamiętam, jak dostałem właśnie taki pierwszy, który moje ciocie używały na co dzień, takich miały kilka talerzy, których jadły, a później jako student zacząłem dokupywać, ponieważ były w handlu wtedy jeszcze. Od końca XVIII wieku w Anglii po prostu producenci działali w formie spółek. Dzisiaj to wiemy dokładnie o co chodzi, ale w Polsce wtedy w zasadzie ich jeszcze nie było, ale w Anglii były bardzo popularne. I chodzi o to, że te spółki czasem bardzo małe, żeby istnieć na rynku, musiały konkurować. Musiały pokazać, że ich towar jest lepszy, ciekawszy, ładniejszy. I w przypadku tych talerzy widzimy dokładnie, jak to wyglądało. No, z tych talerzy można się trochę geografii w wydaniu widoków XVIII czy XIX-wiecznych nauczyć, ponieważ obok kwiatów, scenek myślickich czy jakichś zawodów sportowych można zobaczyć na przykład świątynie z Indii, które istnieją do dzisiaj niejednokrotnie, ponieważ źródłem graficznym tych obrazków na tych talerzach były takie książki podróżnicze. Ci producenci ściągali co bardziej atrakcyjne wzory i przenosili je na talerze. I mamy świątynie, słonie, jaki. Oprócz tego na przykład widoki Rzymu, czy widok z Ziemi Świętej, albo widoki na przykład pałaców, czy zamków angielskich, czy szkockich.
Powiedział pan o tym, że to były takie wizerunki miast czy zakątków świata, do których prawdopodobnie nigdy tamtejsi ludzie nie wybraliby się. Ale czy kiedy pan jeszcze wcześniej, bo teraz jest pan znawcą, brał taki talerz do ręki, to od razu, nie oglądając drugiej strony, widział pan, że to jest porcelana angielska i właśnie z tego okresu. Czy ona miała mimo różnorodności coś wspólnego?
No, jak się dopiero ma większą ilość, to widać, bo ja mam też francuskie, niemieckie, czy nawet polskie, choć ich mniej, bo niestety u nas było tylko kilka fabryk, których, no, plus wojna, która zniszczyła ich produkcję w domach. Myślę, że to jest coś charakterystycznego w angielskim zdobnictwie, w guście, bo to jest kwestia gustów pewne, które panowały w danym momencie i ci producenci chcieli po prostu te gusta zaspokoić. Wyraźna jest różnica między fajansem angielskim a francuskim. We francuskim fajansie to była chyba jakieś odreagowanie po przegranych wojnach napoleońskich, są ciągłe sceny militarne, sceny oblężeń, bitew, książę Poniatowski się pojawia też, wielcy wodzowie francuscy. Natomiast w Anglii, no, wtedy była wielkim mocarstwem kolonialnym, podbiła wiele krajów i prowadziła wiele wojen, nie ma w ogóle scen militarnych na przykład. To jest taka podstawowa, rzucająca się w oczy różnica, jak popatrzymy na zbiór francuskiego fajansu i z tego okresu, mówię o koniec XVIII-XIX wieku.
Oprócz tego, że jest to kolekcja, która jest pokazywana w muzeach czy w galeriach, to zdarza się panu jeść obiad z takiego talerza?
Proszę panią, z wszystkich jadłem, bo to jest jakiś taki swój mój własny obrządek, gdy trzeba po wymyciu odpowiednim zobaczyć, jak się czuł ten człowiek, który z niego jadł. Natomiast mam również taki serwis, gdzie muzealnicy, jak pierwszy raz tutejsi z muzeum w Białymstoku mnie odwiedzili, to zostali podjęci też na tych talerzach. Takich serwis kupiłem w Krakowie kiedyś, około 1830 lat, właśnie Wedgwooda, bo co wyjaśnię, ona może być tym, że Wedgwood miał sklep firmowy od końca XVIII wieku w Krakowie przy rynku, tam gdzie dzisiaj jest Pałac Krzysztofory. I po prostu jeszcze w Krakowie, dzięki temu, że Kraków nie został zniszczony w czasie wojny, taki fajans można w domach znaleźć.
Ja też mam taki mały bzik, to znaczy bardzo lubię pić kawę z filiżanek, które są też porcelaną angielską albo jeszcze chińską. Nie wiem, na ile to jest kwestia przyzwyczajenia, a ile to jest kwestia takiej dbałości o detal w naszym życiu, o to, żeby to coś, co robimy na co dzień, było uświęcone do rangi piękna.
Jeśli chodzi o kawę, to mam dwa zestawy, mianowicie chińską filiżankę XVIII-wieczną z podstawką, którą dostałem od konkretnego zaprzyjaźnionego antykwariusza w Londynie. Nie będę tutaj opowiadał historii jakichś niezwykłych, że herbata inaczej czy kawa smakuje, bo może to nie jest prawda.
Ale czy to jest taka porcelana, przez którą przebija
No
światło?
prawie tak, ale to jest zawsze to wspomnienie rozmów z tym kolegą, jakichś tam wypitych piw i kawy też. I drugi fajans, tak zwany kostny, i też pamiętam dokładnie, gdzie została kupiona filiżanka w zupełnie innym kształcie, z innego nieco okresu historycznego, od razu to widać, bo jest gdzieś też z początku XIX wieku i znowu nie będę mówił, że coś smakuje inaczej w tym, bo chyba niekoniecznie, ale można taką legendę dorobić oczywiście.